Iwan Dawydenko, jedyny malcontent, kontakt z którym sprawia człowiekowi przyjemność. Dzień dobry.
Dzień dobry pani Grażyno, bardzo mi miło.
Iwan Dawydenko, jak państwo wiedzą, z nie tylko rozrywkowej niedzieli radiowej, ale przecież nie tylko. Kilka lat temu postanowił przestać słuchać marudzenia koleżanek i kolegów, jak to nie ma gdzie publikować wierszy, opowiadań i tak dalej, i tak dalej. A jak wiadomo, nie ma porządnego środowiska literackiego bez pisma, wokół którego może się skupić. Jak wiadomo, te rzeczy naprawdę wybitne rodzą się, muszą się rodzić na pewnym podglebiu. Tak to kiedyś ktoś pięknie powiedział. Bardzo mi się podoba ta metafora. Iwan Dawydenko kilka lat temu nie tupnął nogą, nie marudził, tylko po prostu pismo malkontenty założył. Nie widzieliśmy się przez kilka miesięcy, aż tu nagle zaglądam do internetu, a tam numer za numerem pisma malkontenty właśnie. I oba fantastyczne, nie znam jeszcze treści, bo przed chwilą je dostałam, ale oba są fantastyczne z powodów materialności swojej. Zacznijmy od szelestu. Tak właśnie, proszę państwa, otwiera się coś, czego właściwie prawie już nie ma. Czyli szelest zdejmowanej z kasety folii. Skąd pomysł na taki numer magazynu Malkontenty, panie Iwanie?
To nie do końca był mój pomysł, to był pomysł mojego kolegi Macieja Połynko, który jest związany z Fundacją Badania Możliwości, jest muzykiem i artystą dźwiękowym. I tak się stało, że byliśmy na wakacjach w zeszłym roku we Francji, też nieprzypadkowo. I tak jak Maciek robi słuchowiska, to powiedział, że słuchaj, a fajnie by było zrobić jakiś taki numer malkontentów, który będzie jednocześnie słuchowiskiem. I ta rozmowa jakby... Później Maciek o tym zapomniał, a ja pamiętałem o tym przez następnych pół roku. I za pół roku po prostu ogłosiłem nabór i powiedziałem mu, słuchaj, jednak musimy to zrobić. Chociaż u niego zupełnie pozmieniały się plany, ale tak się okazało, że jednak udało się. Tak.
Co więc jest w tym ósmym numerze pisma Malkontenty w wydaniu dźwiękowym, czyli na
tak,
kasecie?
Tak, to jest, a to jest też ciekawostka formalna, bo w Bibliotece Narodowej kaseta jest wpisana jako nośnik również biblioteczny. Formalnie to jest audiobook, prawda? Więc na tym numerze są poezje, prozy, mini słuchowiska. Również jest kompozycja free jazzowa, już nieistniejącego składu Betaniechu. Jest eksperymentalny kawałek i to wszystko zostało przeze mnie odebrane, wyselekcjonowane, ułożone w całość, albo mówiąc językiem zawodowym, zmiksowane. Tak, że też słuchając tej kasety możemy odsłuchać dwóch różnych słuchowisk. Bo ze względu na treść tego, co znalazło się w tym numerze, wydaje mi się, że to jest numer bardzo skondensowany. Treści są takie, że rzeczywiście, takie jak poezja, musimy zwracać uwagę na szczegół, musimy później wrócić do nich. Więc kaseta była dlatego najlepszym medium, bo też jest, oczywiście za darmo jest dostępna wersja cyfrowa. W wersji cyfrowej może tego nie czuć do końca. Chociaż ona ma sporo odsłuchań, ja sprawdzałem to w internecie, cieszy się też popularnością, ludzie tego słuchają, ale na kasecie można dopiero doświadczyć tej tematyczności i tej zamkniętości formy. Tak jak winyl przykładowo zawsze miał stronę A i stronę B, tak samo nasza kasety też mają i tak samo nasza kaseta jakby trochę jest to literatura, ale ułożona z uwzględnieniem tej dynamiki zmieniania stron, no i też może tej jakby ciągnącej się, magia ciągnącej się taśmy.
Trudno było wydać kasetę? Trudno było sięgnąć do czegoś, co praktycznie nie funkcjonuje już w obiegu?
Naprawdę funkcjonują jeszcze wydawnictwa kasetowe i tutaj mi pomógł też mój przyjaciel, który też ma swoje wydawnictwo kasetowe, alternatywne, więc z tym przyjacielem dokładnie zrobiłem studium przypadku na funkcjonowaniu jego wydawnictwa i on mi, tak się wydarzyło, że zdradził wszystkie szczegóły, więc pozdrawiam Rafała z Gorzowa Wielkopolskiego. Warto też pozdrowić Kacpra Ziemianina, artystę dźwiękowego, który też swoją listą kontaktów się podzielił.
Poezję trzeba czytać głośno, to sobie też wielokroć powtarzamy. Poezję dobrze słuchać głośno. Ołówek trzeba mieć w pogotowiu. Nie wiem, czy pan pamięta w ogóle czasy kasetowe?
Oczywiście, oczywiście. A mi się wydaje, że może... Tak, bo ołówek, bo on jest w takim kształcie, tak on ma te kąty. Także one idealnie w te zazębiają się z tymi.
Do przewijania też my oczywiście nie do robienia notatek na marginesie. To tłumaczymy tym zdecydowanie najmłodszym naszym słuchaczom. Myślę, że notatki na marginesie... No, jeśli ktoś z Państwa robi czytając książki, a wiem, że jest sporo takich osób, no to nie wiem, czy ręka takiej osoby nie zadrży, kiedy będzie miała w dłoniach 9 numer Malkontentów, który teraz przed nami, w formie książeczki, przepięknie wydanej.
Dziękuję.
Przepięknie, naprawdę, jestem zachwycona.
Wielkie brawa i podziękowania dla Małgorzaty Rybickiej.
Robienie tutaj notatek no, jest już poważną ingerencją w formalną stronę 9 numeru Malkontenty. Magazyn Malkontenty numer 9, Kamil. Na okładce, o ile dobrze widzę, te dwa kleksy to Polska i Francja.
Tak, ale to jest coś, co odbierze od razu czytelnik albo ten, kto trzyma ten magazyn w ręku, współczesny. Ale tak w czasach Kamila, czyli Cypriana Kamila Norwida, Polska niestety nie istniała na mapie w takim kształcie, jakim istnieje teraz, i Francja też. Także warto zwrócić na to uwagę i od razu muszę tych, którzy miłośników historii i geografii przeprosić za... jeżeli oni tego nie zrozumieją.
Kamil, poufale zwracają się twórcy tego magazynu do Norwida. Czy jest to nawiązanie dialogu, rozmowa z poetą?
To jest próba reinterpretacji twórczości Kamila. Też jak wiemy, tu w słowie wstępnym całe imię jego wymieniłem, tak, dlatego że Norwid był szlachcicem, więc pełne jego imię to jest Cyprian Ksawery Gerard Walenty Norwid Herbu Topor. A tak jak często... jesteśmy póki co młodymi ludźmi, więc bardziej dla nas zwracania po imieniu. Ja nie wiem, jak z takim człowiekiem bym spotkał, jakie z imion on by zaakceptował, ale studiując jakby całą tą postać, dlatego że to chyba było bardziej... najbardziej merytorycznie przeze mnie jako przez redaktora przepracowane, ilość materiału przepracowane przy powstawaniu tego numeru. Ja myślałem, że długo przygotowywałem się do numeru dedykowanego Miłoszowi, ale Kamil naprawdę przebił już wszelkie moje oczekiwania. Zresztą Kamil to było imię, które Norwid wybrał sobie przy bierzmowaniu, a nie wiem, czy tego imienia przypadkowo nie można nikomu mówić? Jest jakiś taki przedsąd? Dopiero jak przeprowadziłem się do Polski, ktoś mi kiedyś powiedział, że nie można mówić imienia, którego przy bierzmowaniu się używało. Że to jest imię sakralne, które jest gdzieś tam ukryte. I to połączenie Norwida z sakrum jest dosyć widoczne, dlatego że był to człowiek bardzo religijny i wierzący. Co zresztą znalazło swoje odbicie później w kazaniach papieża Jana Pawła II. Jest nawet specjalne kazanie papieża o Norwidzie z 2001 roku, w którym on Norwida wymienia. I to jest bardzo ważny dokument, dlatego że mi się wydaje, to wyznacza pewne tory percepcji Norwida w Polsce. Ja pamiętam moje też jakieś styczności jeszcze z kulturą polską, kiedy mieszkałem w Ukrainie. Chodziłem do Domu Polskiego i tam trafiłem akurat na taki wykład o literaturze polskiej, o romantykach. To też jakby. I tam był cały czas jakby akcent był stawiany przez polonistkę, jaki był ciężki los tego człowieka. Jaki on był też człowiekiem takim oddany wierze katolickiej. Trochę my próbowaliśmy od tego odejść, dlatego że jakby ten tragiczny los, wiele jakby ciężkich i tragicznych losów widzimy na co dzień. I próbowałem, szukając tej styczności pomiędzy cierpieniami Norwida i młodym pokoleniem, właśnie ten brak perspektywy, brak należnej edukacji zgodnej z zainteresowaniami, też coś, co jakieś zawody nasze, szczególnie pierwsze zawody młodych ludzi są bardzo takie konstytuujące wręcz. Więc coś coś, co później może odbić się na zdrowiu albo na relacjach. I właśnie to był bardziej taki punkt, na którym chciałbym zaakcentować. Zresztą wymieniam to, o czym powiedziałem w słowie wstępnym, bardzo krótkim, ale do Kamila. A autorzy oczywiście zinterpretowali to absolutnie na swój sposób. Ten numer wyszedł największym numerem też w historii naszego pisma. Jest 52 strony poezji i prozy, trochę eksperymentów, ale trochę też rzeczy naprawdę bardzo dobrych.
Bardzo dobry rok dla malkontentów, bo zdaje się, że numer 8 i 9 to nie ostatnia. Mamy połowę grudnia.
Mamy oczywiście jeszcze numer 10. I numer 10 będzie, też się nazywał Kamil. Może Kamil 2. Zróbmy Kamila 2. A z racji tego, generalnie temat tego, jeżeli chodzi o rok, to wiemy, że ten rok jest, ma bardzo dużo patronów literackich. Oczywiście Lem, ale to nie jest trochę może nasza tematyka. Tadeusz Różewicz, który też może dla malkontentów jest autorem nader poważnym. Tymoteusz Karpowicz, którego tak blisko twórczości niestety nie znam, dlatego po prostu został przeze mnie pominięty. Bardziej może w kontekstach porównywania ich z Tomaszem Pułką, czyli już z legendą młodej poezji w Polsce. No i zostali mi Baczyński i Norwid. Dwóch Kamili. Zwróciłem na to uwagę i wybrałem dwóch Kamili i taki jest temat tego roku. Też studiując jakby twórczość, biografię i poezję Baczyńskiego, zobaczyłem bardzo dużo podobieństwa z tym, co my robimy w Lublinie, dlatego że też w pewnym sensie, chociaż jesteśmy w radiu i wydajemy oficjalne publikacje biblioteczne, ale z racji informatycznie jesteśmy pod ziemią.
A co to znaczy być w podziemiu dzisiaj?
To znaczy nie być w mainstreamie, prawda? Jest mainstream, czyli jakiś główny nurt, tłumacząc to, ten termin. Jest główny nurt, w którym wszyscy się poruszamy. No i teraz, tak jak media i przepływ informacji jest bardziej niekontrolowalny, pojawia się takie coś jak klaster kulturowy. Ostatnio tak interesowałem się tym, że jakby zniknęły subkultury, ale zostały kulturowe klastry albo tak zwane fandomy, czyli jakieś takie dosyć efemeryczne struktury związane z jakimś pewnym tematem. To znaczy takie, najprościej będzie powiedzieć bańki. Bardzo często poeci, moi znajomi, przyjaciele, którzy zajmują się poezją, tak określając osoby poetyckie, to używają określenia, że tam u nas w bańce poetyckiej to takie rzeczy się dzieje. Albo bańka literacka, bańka fantazy, bańka wydawców kaset. I to są takie bańki, to są kulturowe klastry. Więc co ciekawe, że każdy z takich klastrów działa bardzo prężnie, ma ze swoją dynamiką, zmieniają się tam pokolenia, zmieniają się jakieś gwiazdy, bohaterzy, bohaterki, jakieś tematy, pewne oczywiście to, co w społeczeństwie się dzieje, też dotyczy tych klastrów, więc cały czas jakieś nasze życie te klastry odzwierciedlają, ale też każdy klaster mówi, że my jesteśmy pod ziemią. Poeci są w podziemiu, krytycy są w podziemiu, komiksiarze są w podziemiu, kaseciarze są w podziemiu, więc to jest ciekawe zjawisko. Być może przez te wielkie gwiazdy, które gdzieś tam w mediach bardzo głośno krzyczą. Ja nie będę analizować tego teraz na antenie, ale zachęcam do zainteresowania się tym tematem.
Jest pytanie, czy ci, co głośno krzyczą, są albo przynajmniej powinni być najbardziej słyszalni. A już Skaldowie śpiewali taką bardzo prostą piosenkę o tym, że nie zawsze bas przemawia do mas. Ale rzeczywiście to jest temat na zupełnie inną rozmowę. Malkontenty to bańka? No bo właściwie idąc tropem pana myślenia.
W Lublinie, może nie w Lublinie, może, ale jest coś takiego. Ja używam oczywiście bardzo często, nawet u siebie, może tak mentalnie mam jakąś taką reprezentację autorów malkontentów. Nigdy nie mogę wymienić wszystkich, ale zawsze jakiś taki może człowiek, który nie za bardzo może nawet często pojawia się na łamach malkontentów, ale jest bardzo ciepły. Tak mnie jakaś taka ciepła fala przychodzi, kiedy o tym człowieku pomyślę. Przykładowo od razu też mój i pani ulubieniec Szymuś przychodzi mi do głowy, którego cały czas ja muszę mu po prostu upominać się. I teraz będzie kolejny numer i tak w tym roku dostał 3 zaproszenia do Malkontentów. Nie wiem, czy odpowie, ale tak. Szymuś może jest tej lubelskiej bańki Malkontentów taką gwiazdą.
Ja staromodnie będę się jednak trzymała terminu, który podoba mi się bardziej niż współcześnie używany termin bańka. Bo bańka zakłada, że nie ma tam dostępu, że się rzadko poza nią wychodzi, by się jeszcze stłucze. Mnie się podoba słowo, od którego zaczęłam nasze dzisiejsze spotkanie, środowisko. Myślę sobie, że po prostu jest środowisko Malkontentów.
Tylko środowisko Malkontentów, tak, to jest dobre, bo mówiąc środowisko literackie, to oczywiście to jest pojęcie dosyć już szerokie. A mówiąc środowisko Malkontentów, to bardziej to precyzujemy. Mhm. Ale w zasadzie my cały czas jesteśmy za tym, żeby sztuka była dla wszystkich, więc środowisko Malkontentów jest otwarte.
Gdyby się znalazła jakaś malkontentka na przykład, to a propos tego, czyli to był rok, tak sobie pomyślałam, że w Lublinie na przykład 3 damy, Danuta Mostwin, Grażyna Chrostowska i Julia Hartwig, w tym roku miały 100. rocznicę urodzin. Tak sobie myślałam, że to jest jakiś pomysł do podchwycenia przez malkontenty, żeby w przyszłości obwieszczać też własne lata, że w tym roku na przykład mamy rok tego i tego.
Jeżeli chodzi o plany na następny rok, to bardziej jednak byśmy chcieli skupić się na tym środowiskowym aspekcie, o którym przed chwilą gadaliśmy. Odwrócić się bardziej też do środowiska, zrobić coś z młodymi ludźmi, może wyprodukować coś chałupniczo na przykład też, bo magazyny się produkuje samemu. To jest fajna, ciekawa zabawa. Więc tak, to, jeżeli chodzi o plany, to może byśmy odeszli od takich formalnych i poważnych postaci, ale gdzieś by tam miejsce dla lubelskich poetów, którzy też są ważni, to miejsce by zawsze znalazło.
Bardzo mi się podoba ten plan. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.
Iwan Dawydenko, pomysłodawca, redaktor naczelny, dystrybutor, dusza, no po prostu energia magazynu Malkontenty, gościem Nie Tylko Rozrywkowej Niedzieli Radiowej.